Cyberwłamanie w odwecie za cyberwłamanie. 30 listopada 2010.00. Nieuprawniony dostęp do systemu, z którego nastąpił atak, nie mieści się nawet w zakresie obrony koniecznej. Zdarza się, że administratorzy systemów decydują się na działania odwetowe w stosunku do systemu będącego źródłem włamania, tzw. hackback. Warto zastanowić się nad legalnością takiej aktywności. Problem ten, w zasadzie, należy do nieodkrytych jeszcze obszarów rozważań w odniesieniu do przepisów prawa karnego. Albo nie jest to na tyle doniosła kwestia, by poświęcać jej większą uwagę, albo jest to, po prostu, problem niedostrzegany w praktyce. Wiele przemawia za drugim. Trudno wyobrazić sobie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczącego nieuprawnionej ingerencji w system informatyczny złożone przez sprawcę wcześniejszego włamania hackerskiego. S. 163231. Jednoznaczne przestępstwo. Samo raportowanie przez IDS nie prowadzi, rzecz jasna, do nieuprawnionej ingerencji w cudzy system komputerowy. Pod znakiem zapytania staje więc dopuszczalność włamania. Aby zgromadzić więcej dowodów o nadużyciu, niż było to możliwe przy wykorzystaniu klasycznych narzędzi wykrywających włamania i przeciwdziałających im, powodów takiego zachowania może być kilka. Począwszy od gromadzenia większej ilości danych o intruzie, poprzez ograniczenie skutków ataku, aż po unieruchomienie systemu będącego źródłem włamania. Z perspektywy niektórych podmiotów ujawnienie faktu udanego włamania hackerskiego nie leży w ich interesie. W grę wchodzi głównie obawa utraty zaufania konsumentów. Mamy więc do czynienia z aktywnością stricte ofensywną wobec uzyskującego nieuprawniony dostęp do systemu informatycznego. Uprawnienia takiego nie można wywodzić automatycznie z faktu, że inicjujący atak zwrotny padł ofiarą hackera. Nie jest to problem teoretyczny, skoro na rynku dostępne są narzędzia pozwalające na aktywną reakcję w przypadku działalności hackerskiej. Już w 2004 rok pojawiło się rozwiązanie Intelligent Security Infrastructure Management Systems, promowane jako służące nie tylko do sparaliżowania ataku, lecz także do podejmowania bardziej agresywnych działań. W grę wchodzić mogło nawet podejmowanie ataków denial of service, na co wskazywali badacze bezpieczeństwa sieciowego. W załączniku do podręcznika poświęconego prowadzeniu spraw związanych z przestępczością komputerową, dostępnego na stronach amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, przestrzega się przed samodzielnym włamaniem lub uszkadzaniem systemu komputerowego stanowiącego źródło ataku. Z kolei aktualne ujęcie przestępstwa hackingu w polskim prawie całkowicie odrzuca wartościowanie nieuprawnionego dostępu ze względu na cel, jaki przyświecał sprawcy. Decydujące znaczenie ma samo uzyskanie dostępu, o czym przesądza aktualna konstrukcja art. 267.1 kodeksu karnego. Formalnie rzecz ujmując, włamanie zwrotne, podobnie jak incydent, który je poprzedzał, wypełnia znamiona przestępstwa hackingu. S. 163232. Obrona konieczna w cyberprzestrzeni. W takiej sytuacji trzeba więc zwrócić uwagę na inne instrumenty prawa karnego. Sięgnąć warto po instytucję obrony koniecznej, klasyczny instrument prawa karnego, odnoszący się faktycznie do wszelkich kategorii i czynów zabronionych. Zgodnie z art. 25.1 kodeksu karnego, nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Ponadto w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności, gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Wspomniany w przepisie zamach musi być następstwem działania człowieka. Co prawda o obronie koniecznej dyskutuje się zazwyczaj na tle bulwersujących opinię publiczną czynów godzących w życie i zdrowie ludzkie, lecz art. 25 nie zawiera takiego ograniczenia przedmiotowego. Można więc stosować go w odniesieniu do cyberprzestrzeni. Nie ma mowy o zastosowaniu tej instytucji, gdy atak hackerski jeszcze nie nastąpił bądź już ustał. Gdyby za punkt wyjścia przyjąć nieudaną ingerencję w system z powodu mankamentów technicznych czy niedostatecznych umiejętności włamywacza, czy też efektywnego zadziałania zabezpieczeń systemu, to atak zwrotny w późniejszym terminie nie będzie mieścił się w granicach instytucji obrony koniecznej. Więcej trudności może sprawiać określenie, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim zamachem. W rozumieniu art. 25 KK chodzi o taką aktywność, która stwarza niebezpieczeństwo natychmiastowego godzenia w prawidłowość elektronicznie przetwarzanych informacji. Na tym nie kończą się jednak wątpliwości. Łatwo wyobrazić sobie bardziej powikłaną sytuację. Szczególne problemy pojawiają się, gdy system jest wykorzystywany jako botnet przy dosowaniu systemu. W takim przypadku ofiarą działań związanych z hackback paść może system, który został jedynie wykorzystany jako pośrednik przez sprawcę ataku. W konsekwencji zachowanie takie rodzić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą, nie mówiąc już o mankamentach połączonych z kwestiami prawa karnego. Dochodzi do tego odsiewanie fałszywych alarmów od rzeczywistych włamań do systemu informatycznego. Nie warto więc brać we własne ręce wymierzania sprawiedliwości, nawet gdy chodzi o cyberprzestrzeń. Przede wszystkim należy skupić się na zapobieganiu incydentom naruszającym bezpieczeństwo elektronicznie przetwarzanych informacji. Samo powoływanie się na brak możliwości efektywnego zakończenia postępowania przez organa ścigania nie może stanowić wyłącznego uzasadnienia dopuszczalności ataków zwrotnych przeciwko systemom informatycznym.